Piątek 14 tygodnia zwykłego, pierwsze czytanie to jest zakończenie księgi proroka Ozeasza, 14 rozdział, czyli ostatni, w którym po raz kolejny słyszymy Boga, który w słowach pełnych wielkiej miłości wzywa swój naród do nawrócenia. Bóg chce błogosławić, ale warunkiem tego jest odwrócenie się od zła, odwrócenie się od grzechu. Więc Bóg najpierw ich wzywa do pokuty. Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego. Upadłeś bowiem przez własną twą winę. To znaczy, to nie jest jakiś niesprawiedliwy wyrok Boży, niezrozumiały, tylko to jest naturalna konsekwencja odrzucenia Boga, wyboru obcych bożków, grzechów Izraela. Ale Bóg cały czas czeka, żeby odnowić przymierze, więc najpierw niech ten Izrael w końcu się nawróci. Ile jest miłości, ile jest takiej, można powiedzieć, niecierpliwości Boga w tym, żeby obdarzyć na nowo Izrael miłością, ale Izrael musi się nawrócić, musi pokutować, w sensie mieć skruszone serce. Prorok staje się jakby z ustami Izraela, który zwraca się do Boga już nawrócony. Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre. Zamiast cielców dajemy ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić, że kiedy są uprowadzeni, kiedy już jest zniszczone są świątynie w Betel, w Dan, oni nie mają nawet gdzie składać ofiar. Więc proszą Boga, żeby uważał ich skruchę za ofiary. Zamiast cielców dajemy ci nasze wargi. Nasze wargi cię chwalą. To jest jedyna ofiara, jaką mamy. I Izrael uznaje, że Asyria nie może nas zbawić, czyli nie będziemy już się opierać na politycznych przymierzach i sojuszach. Nie chcemy już wsiadać na konie, to znaczy wiemy, że nie wygramy własną siłą, własną walką i nie chcemy mówić nasz Boże do dzieła rąk naszych, to znaczy odrzucamy bożki. Nie liczymy na sojusze, nie liczymy na własne siły, odrzucamy bożki, ale my jesteśmy jak te sieroty, więc, ale u ciebie sierota znajduje litość. To jest ustami Ozeasza jakby wypowiedziane skrucha całego Izraela. I wtedy następuje obietnica Boga. Uleczę ich niewierność i szczodrze obdarzę ich miłością. To cały czas przez tą księgę proroka Ozeasza przewija się miłość Boga do swojego ludu. Obdarzy ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela. Rosa, czyli ta zwilża ziemię. Rozkwitnie jak lilia, jak topola zapuści korzenie. Topole mają bardzo głębokie korzenie. Rozwiną się jego latorośle. Będzie wspaniałe jak drzewo oliwne. Woń jego będzie jak woń Libanu. I Pan Bóg zapowiada odnowienie Izraela. Jakieś czasy wspaniałe, czasy cudowne. Za pomocą tych obrazów związanych z roślinnością. Ja jestem jak cyprys zielony. Mnie on zawdzięcza swój owoc. I te czasy, które przyjdą po nawróceniu Izraela, będą wspaniałe, będą przepiękne, będą jeszcze piękniejsze niż przeszłość Izraela. Ale żeby to mogło nastąpić, Izrael musi już być wierny Bogu. Więc ostatnie zdanie księgi Ozeasza to jest: któż jest tak mądry, aby to pojął? I rozumny, aby to rozważył. No, trzeba mądrości, żeby postawić w życiu na Boga. Mówi, bo drogi pańskie są proste, więc sprawiedliwi idą nimi. Natomiast spotykają się na nich grzesznicy, czy ci, którzy wybierają zło. Psalm dzisiejszy, który następuje po tym czytaniu, zawsze możemy pamiętać, że psalm ma za zadanie wyrazić w emocjach to, co usłyszeliśmy w czytaniu. Czyli psalm ma być taką odpowiedzią emocji na to słowo, które usłyszeliśmy. I dzisiejszy psalm to jest psalm 51, psalm, który przypisuje się królowi Dawidowi jako wyraz skruchy po grzechu, który popełnił, kiedy wziął sobie za żonę Uriasza Chetyty, a jego samego, swojego dowódcę wojskowego kazał zabić. Jest to jeden z dwóch wielkich grzechów króla Dawida. Więc Dawid, kiedy już rozumie swój grzech, swój błąd, bardzo żałuje i ten psalm ma być takim wyrazem jego głębokiego żalu i prośby o miłosierdzie. Bardzo piękny, warto z całym psalmem się zapoznać. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy. Oczyść mnie z grzechu mojego. A jednocześnie stwórz we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza. Przywróć mi radość Twojego zbawienia. I no, cała postawa skruchy. Czasem jest tak, że kiedy odmawiamy psalmy, to jest jakby sam Pan Bóg daje w nasze usta gotowe słowa modlitwy. I dlatego modlitwą Kościoła jest brewiarz, kiedy w każdej z kolejnych godzin brewiarzowych, czytań brewiarzowych są psalmy, którymi Kościół się modli i jakby używając słów, które są słowami Pisma Świętego. I ponieważ psalmy są bardzo różnorodne i na różne sytuacje życia, więc no, to jest taki sposób wyrażania modlitwy, gdzie sam Bóg daje nam gotowe słowa do tego, jak ją można wyrazić. Dzisiejsza Ewangelia, kolejny fragment Ewangelii świętego Mateusza. Słyszeliśmy wczoraj i przedwczoraj, jak Jezus posyła swoich uczniów, a teraz zapowiada im, że posyła ich jak owce między wilki. Każe im być roztropnymi, a jednocześnie nieskazitelnymi. Bądźcie roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. To znaczy, mają być czyści, uczciwi, prawdomówni, szczerzy, nie mają kombinować, nie mają się wzbogacać, ale to nie oznacza, że mają być naiwni. Mają być roztropni, mają wiedzieć, gdzie są zagrożenia, mają wiedzieć, co powinni robić, a na co nie powinni się rzucać. Mają być roztropni jak węże, będąc nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi, jakby, bo ludzie będą was prześladować, wydawać sądom, w synagogach będą was biczować, przed namiestników i królów będą was sprowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. I tutaj Jezus mówi takie bardzo ważne zdanie. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić, w owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Już nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Jezus zapewnia, że jeżeli człowiek zdaje się całkowicie na Boga, jeżeli człowiek prowadzi misję, którą mu Bóg powierzył, to Bóg nad nim czuwa także w tych momentach prześladowań. Jakby, że nie musi się martwić o to, czy się dobrze przygotował, czy źle, czy te mowy obronne będą skuteczne, czy nieskuteczne. Jezus, a wręcz zabrania się martwić. Nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego. I Jezus zapowiada dramatyczne wydarzenia, kiedy rodziny będą podzielone. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Może nie mamy takich doświadczeń aż tak skrajnych, żeby ktoś drugiemu zadawał śmierć fizyczną, ale już teraz widzimy, ile jest w naszych rodzin sytuacji właśnie takich, gdzie gdzie jest śmierć jakaś duchowa, bo jest podział, bo część rodziny odchodzi od Boga. Czasem to są dzieci, ale czasem to są dorośli, a dzieci trwają przy Bogu. I Jezus to zapowiada: tak, będziecie w nienawiści u wszystkich z mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I tutaj te słowa: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. My czasem mamy takie pragnienie, żeby przejść przez życie z religijnym entuzjazmem, żeby przejść przez życie w jakichś religijnych uniesieniach, emocjach. I kiedy tego nie ma, to już się zastanawiamy, czy cała moja religijność nie jest do wyrzucenia. A Jezus nie zapowiada, że my będziemy żyli entuzjastycznie i pięknie i cudownie jako chrześcijanie, tylko mówi: wytrwać do końca, wytrwaj do końca. Wytrwać to znaczy nie poddać się, nie opuścić, nawet i wtedy, kiedy jest ciężko. I tutaj przychodzą nam na myśl męczennicy wszystkich czasów, którzy bardzo udręczeni, w bardzo trudnych warunkach. My, kiedy już znamy ich jakby hagiografię, czyli te opisy ich męczeństwa, to zawsze ich jakoś tak pokazujemy ich od takiej strony już po zwycięstwie. Ale przecież oni byli przed zwycięstwem, kiedy cierpieli, kiedy byli w więzieniach, kiedy się bali, kiedy bali się też, że zdradzą, że nie wydadzą rady, że opuszczą, a jednak wytrwali do końca. I nie byli inni niż my, chociaż my, jak mówi święty Paweł, jeszcze nie musieliście się opierać aż do przelewu krwi. Nasze zmagania są, ale one są jeszcze stosunkowo łagodne. I Jezus nas też wzywa do tego, żeby wytrwać do końca. Jednocześnie nie stawiać oporu złemu. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. I od samego początku prześladowania przyczyniały się do tego, żeby Ewangelia się rozprzestrzeniała. Kiedy prześladowano Żydów, uczniów w Jerozolimie, ci szli do Samarii. Kiedy prześladowano ich w następnych miejscach, uciekali i jednocześnie niosąc dobrą nowinę, to widzieliśmy w poprzednich miesiącach, czytając Dzieje Apostolskie, widząc, jak Paweł jest prześladowany z Antiochii Pizydyjskiej, ucieka do Derby, z Derby do Ikonium, z Ikonium gdzieś tam do Filipi, do kolejnych miejscowości, i wszędzie jest próba jakiegoś zamachu na niego, ukamienowania, biczowania, więc on ucieka, idzie dalej, ale wszędzie tam, gdzie idzie, już sieje Ewangelię. I to właśnie dzisiaj zapowiada nam Jezus, że gdy was będą prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego, spokojnie. To nie jest tak, że mamy polec śmiercią męczeńską. Jezus mówi: nie, uciekajcie, nie stawiajcie oporu złemu. To będzie nam powtarzał też nasz błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko w czasach komunistycznych, w latach 80., kiedy uczył Polaków, że nie stawiajcie oporu złemu. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, ten będzie z Jezusem w królestwie, która będzie nagrodą za każdy trud, za każde cierpienie, za każde upokorzenie.